Kończy się druga godzina poranka w Netto. Może teraz uda nam się połączyć z naszą drugą, a może pierwszą stolicą, z Krakowem, gdzie jest profesor Kazimierz Dadak. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie profesorze, na co dzień pracuje pan w Stanach Zjednoczonych na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Tutaj w Polsce pojawiło się kilka takich głosów ze strony ekonomistów, również nawet dzisiaj w poranku w Net, pan Jerzy Bielewicz, że ta strategia gospodarcza prezydenta Trumpa się sprawdza, że ona daje pozytywne efekty. Z pana punktu widzenia jako obserwatora Ameryki od wewnątrz, jak pan to ocenia?
Więc niewątpliwie tego typu opinie mają jak najbardziej uzasadnione. Powiedziałbym, że gospodarka amerykańska stanowi w tej chwili, oprócz gospodarki chińskiej, koło zamachowe gospodarki światowej. Bez eksportu do Stanów Zjednoczonych strefa euro raczej by kulała. Podobnież gospodarka polska, która jest w dużym stopniu uzależniona od tego, co się dzieje w strefie euro. Ogólnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone wchodzą w 10. rok prosperity. Bezrobocie jest niesłychanie niskie, na poziomie 3,7%, co jak na tak rozwiniętą, wysoce rozwiniętą gospodarkę jest znakomitym wynikiem. W Europie bardzo daleko do tego poziomu. Na szczęście Polska może się pochwalić podobnym osiągnięciem. Z tym, że są tutaj pewne takie chmury na horyzoncie. Jednym z takich zagrożeń to jest wojna gospodarcza, którą prezydent Trump rozpętał z Chinami. I to jest bardziej wejście w nowy etap zimnej wojny, tak jak z Sowietami po II wojnie światowej. I to może oczywiście się odbić negatywnie na gospodarce amerykańskiej. Natomiast jeżeli pominiemy przynajmniej na chwilę ten element, to jestem bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi o dalszy przyszły rozwój gospodarki amerykańskiej. Z tego powodu, że amerykańska gospodarka w tej chwili staje się niezależna od rynków światowych na surowce energetyczne. Produkcja ropy w Stanach Zjednoczonych oczywiście szczególnie jakoś nie mówi, nie wiem dlaczego, w Polsce, w Europie, w ciągu ostatnich 10 lat się podwoiła. Stany Zjednoczone w tej chwili przestały być importerem ropy naftowej i są potencjalnie wielkim eksporterem gazu ziemnego. W ciągu najbliższych kilku lat przypuszczalnie Stany Zjednoczone także będą wielkim eksporterem także ropy. W związku z powyższym surowce energetyczne, nośniki energii w Stanach Zjednoczonych są bardzo tanie. I cała masa firm będzie przenosić swoje moce produkcyjne do Stanów Zjednoczonych, ponieważ ceny energii determinują w niemałym stopniu koszty produkcji. Te osiągnięcia gospodarki amerykańskiej w niemałym stopniu są wynikiem pociągnięć prezydenta Trumpa, który odrzucił porozumienie z Paryża, ten tak zwany pakiet klimatyczny, i stawia na dynamiczny rozwój gospodarczy, także w oparciu o tradycyjne nośniki energii, nie tylko o energię odnawialną. W związku z powyższym ceny energii w Stanach Zjednoczonych są dużo niższe niż w Europie.
Prezydent Trump obiecywał też w kampanii wyborczej, że dokona pewnej reindustrializacji Ameryki, że te tradycyjne, kiedyś przemysłowe rejony, takie jak ten słynny obecnie pas rdzy, czyli miejsc, gdzie jest pełno dawnych byłych zakładów przemysłowych, że one z powrotem odżyją, że ten tradycyjny przemysł powróci. Czy to się jakoś udało?
Tak, na krótką metę to jest to niemożliwe, ale jak wspomniałem, obniżenie cen nośników energii na pewno przyczyni się do odrodzenia tego tradycyjnego przemysłu, który właśnie kulał od lat. Jeżeli chodzi o sytuację bieżącą, to można powiedzieć, że zanotowano nawet odwrotny trend, ponieważ kilka miesięcy temu wielka firma amerykańska General Motors, znana także w Polsce z produkcji samochodów Chevrolet, ogłosiła zamknięcie szeregu fabryk w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest bardziej wynikiem jednostkowej sytuacji w tej firmie, która jest słabo zarządzana od dziesięcioleci i po prostu staje się niekonkurencyjna ze względu na przestarzałe technologie, które używa. Natomiast z tych tanich nośników energii na pewno skorzystają firmy japońskie, skorzystają firmy europejskie i będą przenosić swoje moce produkcyjne do Stanów Zjednoczonych, co już do pewnego stopnia ma miejsce. mało kto wie, że największa fabryka samochodów BMW, prawda, niemieckiego BMW, jest nigdzie indziej, tylko właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie Południowej, i stamtąd też jest są eksportowane samochody do Chin. Także dzięki tym właśnie taniej energii Stany Zjednoczone są w stanie eksportować samochody, taki tradycyjny produkt pracochłonny, jak samochody, nawet do Chin.
Czy to oznacza, że jeżeli sytuacja gospodarcza jest dobra, to niezależnie od chaosu, który panuje w niektórych aspektach amerykańskiej polityki, prezydent Trump może spodziewać się optymistycznie, że zostanie wybrany ponownie?
Do tego to jeszcze mamy prawie 2 lata, więc trudno takie proroctwa głosić. Wszystko, myślę, zależy od tego, jak się rozwinie sprawa w zakresie tej zimnej wojny, którą Stany Zjednoczone w tej chwili toczą z Chinami. Obłożenie wysokimi cłami kolejnych 250 miliardów dolarów importu z Chin na pewno spowodowałoby wzrost inflacji, wzrost kosztów, ponieważ do tej chwili Stany Zjednoczone nałożyły cła na produkty, które wytwarzają także inne kraje. W związku z powyższym część tego importu została zastąpiona importem z innych państw. Natomiast te pozostałe 250 miliardów to już są produkty, które są praktycznie w tej chwili wytwarzane tylko w Chinach, i nałożenie 25% cła na pewno spowoduje podwyżkę kosztów tych towarów. Także to byłby tak zwany strzał w kolano, gdyby prezydent tam w tej chwili na tym etapie nałożył te dodatkowe cła. W związku z powyższym podejrzewam, że dojdzie do zawarcia jakiegoś rozejmu w tej wojnie handlowej z Chinami do chwili właśnie kolejnych wyborów w roku 2020.
Jaki jest ostateczny cel działań prezydenta Trumpa, amerykańskiej administracji w tym napędzaniu tego ekonomicznego konfliktu z Chinami? Czego Ameryka właściwie oczekuje?
Więc myślę, że tutaj należałoby odróżnić celem samego prezydenta Trumpa od celów establishmentu amerykańskiego. Prezydent Trump niewątpliwie chce zostać ponownie wybrany na drugą kadencję. On nie znosi porażek i przegrane wybory w 2020 na pewno byłyby dla niego bardzo wielkim ciosem. Natomiast niewątpliwie establishment amerykański zdaje sobie sprawę, że Chiny, które mają ponad 4 razy więcej ludności niż Stany Zjednoczone, stanowią ogromne zagrożenie dla dominującej pozycji amerykańskiej, i to gospodarczej, i to politycznej, i wojskowej. I w związku z powyższym establishment amerykański jest zdecydowany prowadzić tę zimną wojnę aż do wygranej. Osobiście uważam, że ta inicjatywa jest spóźniona co najmniej o 10 lat. W ciągu ostatnich 10 lat Chiny zrobiły ogromne postępy. Chiny to już nie jest tylko gospodarka, która produkuje towary pracochłonne. To jest gospodarka, która w tej chwili oferuje światu produkty na najwyższym poziomie technologicznym. Dość powiedzieć, że jeszcze 5 lat temu przytłaczająca większość tak zwanych superkomputerów to są maszyny, które zajmują całe wielkie sale, hale, które dokonują ogromne ilości obliczeń w bardzo krótkim czasie, na sekundę. Więc 5 lat temu ponad 80% superkomputerów zamontowanych na całym świecie to były superkomputery produkowane przez firmy amerykańskie IBM, Hewlett Packard i Cray. Natomiast w tej chwili największymi producentami są firmy chińskie. 3 największe firmy produkujące superkomputery to są właśnie firmy chińskie, i one w tej chwili dominują ten rynek. Jak mówię, to jest rynek, który wymaga zastosowania najbardziej zaawansowanych technologii. To zresztą dotyczy nie tylko na przykład superkomputerów, ale smartfonów czy elektromobilności. W Polsce dużo mówi się o elektromobilności, ale w zasadzie niewiele się w tym zakresie robi, a ponad połowa samochodów z napędem elektrycznym wyprodukowana w tym roku to są właśnie samochody wyprodukowane i sprzedane na rynku chińskim. To już w tym roku będzie ponad 1 milion samochodów. W związku z powyższym uważam, że no ta inicjatywa zimna wojna z Chinami jest spóźniona co najmniej o 10 lat i na tym etapie będzie trudno ją wygrać.
Czy istnieje zagrożenie, bo takie prognozy w pewnym momencie też się pojawiały również w Polsce w poważnych publikacjach, że zimna wojna ekonomiczna pewnego dnia może przemienić się w konflikt militarny?
Tego niestety nie można wykluczyć. Na razie Stany Zjednoczone mają wyraźną przewagę, ale Chiny tutaj także dokonują ogromnych postępów, w szczególności w zakresie marynarki wojennej. Ich plany przewidują zbudowanie co najmniej 500 jednostek pływających, a Stany Zjednoczone planują, że tych jednostek będą mieć mniej więcej 375, więc biorąc pod uwagę, że Chiny przede wszystkim są zainteresowane zachodnim Pacyfikiem i Oceanem Indyjskim, więc mogą skupić swoje wszystkie siły i środki na tamtych terenach, natomiast Stany Zjednoczone oczywiście są zainteresowane Atlantykiem, Morzem Śródziemnym, więc jest groźba, że w zakresie marynarki wojennej Chiny osiągną miażdżącą przewagę na interesujących ich terenach, akwenach. Ponadto Chiny błyskawicznie rozwijają też swoje lotnictwo. Jeżeli chodzi o siły lądowe, to tutaj postępy są wolniejsze, ale jeżeli chodzi właśnie o lotnictwo, to Chiny w tej chwili produkują samoloty, które są odpowiednikiem amerykańskiego F-16, który my mamy, i w tej chwili także pracują, już jest opracowany prototyp samolotu myśliwca, który jest konkurentem, pomyślany jako konkurent dla F-35. Więc to robią ogromne postępy w zakresie przemysłu samolotowego i kosmicznego. Planują, że niebawem będą wysyłać sondy na Marsa i mają bardzo ambitne plany w tym zakresie.
Świat się zmienia, trzeba go obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Kazimierz Dadak, polski ekonomista pracujący w Stanach Zjednoczonych, tymczasem aktualnie w Krakowie. W Krakowie też mogli pana profesora słuchać na częstotliwości 95,2 FM. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Ja też dziękuję. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Oby Radio Wnet było niebawem także do odbioru w całej Polsce, nie tylko w Warszawie i w Krakowie.
Nigdy nie wiadomo, wszystko na tym świecie jest możliwe. Dziękuję bardzo. Jest godzina 9:07. To teraz po tej dawce geopolityki niech będzie trochę klasyki muzycznej. Led Zeppelin. Oczywiście o miłości, bo o czym innym warto śpiewać. Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8 FM, Radio Dwóch Stolic. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze przez prawie godzinę, do godziny 10. Jedna jeszcze informacja dotycząca dzisiejszego programu Radia Wnet. Redaktor Wojciech Piotr Kwiatek informuje, że jego program Smaki i Niesmaki, który jest nadawany zawsze w środę o godzinie 20, dzisiaj akurat się nie odbędzie. Mam nadzieję, że za tydzień się odbędzie. Pana redaktora bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tymczasem jest już prawie 9:15, a w studiu jest kolejny gość, pan Filip Memchez, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pisarz, tłumacz, publicysta, aktualnie związany z tygodnikiem tvp.pl, tak?
tygodnik.tvp.pl.
Dobra, postaram się zapamiętać, ile tych kropek tutaj jest. Bez względu na ilość kropek, jest to w tej chwili jedno z ciekawszych miejsc debaty publicznej w Polsce. Mamy dzisiaj rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, okrągłą 80. Roman Dmowski, najbardziej znienawidzony chyba przez lewicę polski polityk, wyzywany przez pokolenie od antysemitów, od sługusów Rosji, od reakcjonistów, od skrajnych nacjonalistów, faszystów, nazistów, nie wiadomo kogo, prawie że od hitlerowców, a pan napisał, że Roman Dmowski to jest ideolog polskiej lewicy. O co panu właściwie chodzi, proszę pana?
Oczywiście, to znaczy, to jest taki tytuł, ideolog polskiej lewicy. Tytuł może troszkę na wyrost, aczkolwiek oddający, można powiedzieć, to pewną myśl, która zawarta jest w tekście, który opublikowałem na łamach tygodnika.tvp.pl. I to jest taka myśl, że właściwie my często spieramy się o to, co nie jest najistotniejsze w myśli Romana pana Dmowskiego, co nie jest sednem tej myśli, co nie jest jakby sednem tego przekazu, tego, co on nam tak naprawdę zostawił. Tymczasem właśnie powinniśmy zwrócić uwagę na to, co naprawdę było ważne w jego dorobku intelektualnym, czy też można powiedzieć też w jakimś stopniu w jego dorobku politycznym, bo jego ten dorobek intelektualny no, przekładał się też na działalność publiczną. No, to był nie tylko, bo oczywiście, czy przede wszystkim, no, to był polityk, ale także myśliciel polityczny. To jest bardzo o tyle ważna postać w naszej historii, zwłaszcza historii XX wieku, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, u którego jakby teoria z praktyką no, szły w parze, tak? I to, co jest istotne, to rzeczywiście w jego myśli to jest ten takie przekonanie o tym, że Polska powinna się modernizować, Polacy powinni się modernizować. To jest przekonanie o tym, że Polska powinna iść drogą postępu. To jest te dwa słowa, postęp i nowoczesność, one nam się kojarzą przede wszystkim z lewicą. Tymczasem Roman Dmowski w debatach publicznych, czy w oficjalnej historiografii, wpierw w oficjalnej historiografii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a później w III Rzeczypospolitej już w debacie, w sporach, że tak powiem, które, bo jakby te spory o niego, to jest trzecia RP dopiero, w PRL-u to nie bardzo były chyba możliwości o to, żeby o niego się serio spierać, no to zwraca się właśnie uwagę na to, co pan powiedział, że antysemita, no oczywiście, no był w jakimś stopniu, był antysemitą, znaczy były u niego te wątki, jakby to, co on zwracał uwagę na te kwestie konfliktu interesów, prawda, społeczności polskiej,
zdefiniujmy może ten antysemityzm. Z czego on wynikał?
No on miał chyba mimo wszystko głównie podłoże społeczno-ekonomiczne. To znaczy tutaj trzeba wrócić do kanonicznej książki Romana Dmowskiego, Myśli nowoczesnego Polaka, gdzie on stawia pewną diagnozę społeczną. I właściwie to jest bardzo ważne dzieło, można powiedzieć, które to dzieło właśnie mówi nam o Dmowskim jako takim proroku polskiej nowoczesności. Mianowicie Roman Dmowski diagnozuje sytuację społeczeństwa polskiego pod zaborami, społeczeństwa, w którym negatywną rolę odgrywa szlachta. Szlachta jako, można powiedzieć, warstwa społeczna, która jest u swojego schyłku, która musi zejść z areny dziejów przede wszystkim dlatego, że świat się zmienia, że świat się modernizuje, że rozwija się kapitalizm, a to jest, można powiedzieć, taka warstwa próżniacza i warstwa, która, można powiedzieć, no, wystraszyła się nowego żywiołu, nowego aktora historii, jakim miało być polskie mieszczaństwo.
Ale zaraz, bo pan mówi tutaj, że Roman Dmowski był zwolennikiem postępu. No, był zwolennikiem postępu, ale to był taki postęp w duchu polskiego pozytywizmu, w duchu Prusa. No, to nie miało nic wspólnego z Tadeuszem Krońskim, tym patronem intelektualnym polskiej komunistycznej lewicy chyba do dzisiaj. Chociaż nie chcą się do niego przyznawać głośno, który mówi, że trzeba sowieckimi kolbami albo jakimiś innymi kolbami pewnie dzisiaj wbijać coś Polakom do głowy. To była chęć, żebyśmy zbudowali nowoczesne państwo, które podejmie rywalizację na przykład z nowoczesnymi Niemcami, ale to nie była chęć, żeby nawet jak krytycznie oceniał tych ludzi z dworu, to nie chciał tych ludzi z tych dworów wyrzucać.
Bo my, jak rozmawiamy o nowoczesności, to mamy do czynienia z wizją tylko jednej nowoczesności. Tej, powiedziałbym, nowoczesności właśnie, tak jak pan powiedział, no to nowoczesności, którą głosili komuniści, czy radykalni socjaliści. Dlaczego można powiedzieć, te pojęcia postęp, nowoczesność mają być zawłaszczone tylko przez pewne środowiska polityczne? Dlaczego nie można na to spojrzeć inaczej? Ja jestem zwolennikiem takiej, można powiedzieć, to trochę wizji historiozoficznej. Tu troszkę już odchodzimy od Dmowskiego, że jakby w polskiej kulturze jest bardzo mocny nurt takiej, można powiedzieć, wizji nowoczesności, innej nowoczesności, altmodernizmu pewnego, tak? To znaczy, czyli alternatywnej nowoczesności, alternatywnego unowocześniania Polski, nie tylko Polski, Europy. Mianowicie, że to ta nowoczesność, ona nie musi być w konflikcie choćby z chrześcijaństwem, choćby z kościołem katolickim. Chociaż w przypadku Romana Dmowskiego, jeśli chodzi o jego ten wczesny okres działalności, no to jednak też to nie było takie, to raczej nie miało nic wspólnego z chrześcijaństwem. To znaczy kościół, jeśli był respekt wobec kościoła, to raczej wobec instytucji użyteczności społecznej. społecznej, wobec takiego, można powiedzieć, moralnego wychowawcy narodu, ale no, ta koncepcja egoizmu narodowego, ten wpływ na Dmowskiego, tych teorii modnych wtedy, czyli darwinizmu, ewolucjonizmu, scjentyzmu, no to raczej z Kościołem nie miało nic wspólnego. Niemniej myślę sobie, że jednocześnie można sobie wyobrazić ten nurt modernizacji Polski, który jak najbardziej no, nie musi być takim nurtem negującym polski kod kulturowy, o tak bym to określił. Kroński tymczasem, no to jest ta brutalna modernizacja, która przychodzi z zewnątrz, tak? I w związku z tym tutaj chyba warto otworzyć dyskusję na temat tego, jak spierają się różne nurty nowoczesności, spierają się różne nurty, czy różne pomysły na nowoczesność w obrębie polskiej kultury, w obrębie polskiej historii.
Pan tu przypomina w tym swoim tekście, że różni zaskakujący ludzie czasem powoływali się do Dmowskiego, tacy raczej nie podejrzewani o fascynację ideami narodowej demokracji.
To jest bardzo ciekawa sprawa. Tutaj, tylko że tutaj właśnie rozmawiamy już o trzeciej RP, kiedy nie wszyscy bezpośrednio się do niego odwołują, ale właśnie chodzi o to, żeby odkrywać pewne, można powiedzieć, pokrewieństwa takie nieoczywiste i niewyrażone expressis verbis. No, bardzo ciekawa, bardzo ważna książka Jana Sowy, Fantomowe ciało króla z 2011 roku. Książka, która mówi o tym, jak słaba jest polska polityczność, o takiej niemocy polskiej władzy, ale to jest takie spojrzenie właśnie, powiedziałbym, historiozoficzne, prawda? I jak się czyta krytykę warstwy szlacheckiej i ta diagnoza, że to właśnie kultura szlachecka, sarmatyzm leżą u podstaw słabości Polski, słabości politycznej, bo to chodzi o, to jest dyskusja cały czas o tym, o tej takiej niemocy polityczności, polskiej polityczności, no to na tą niemoc wskazywał również Dmowski, tak? Na ten, można powiedzieć, no właśnie taki negatywny wpływ tej małej w skali całego społeczeństwa, warstwy społecznej, która ciągnie wszystko w dół, prawda? No to jest bardzo ciekawe.
Znaczy, nie do końca podzielam pana fascynację Janem Sową, bo uważam, że to jest bardzo błyskotliwa, ale tak od strony źródłowej trochę hochsztaplerka, ale to nie jest miejsce na dyskusję. Natomiast no, tutaj też pan znajdywał takich, na przykład takie postacie jak Adam Michnik, który też w pewnym momencie postanowił pozytywnie się o Romanie Dmowskim wypowiedzieć.
To jest tak, że Adam Michnik napisał w Podziemiu w roku 1981 popełnił taką publikację Rozmowy w Cytadeli. Tam rzeczywiście padają bardzo takie zaskakujące z dzisiejszej perspektywy słowa na temat Romana Dmowskiego, gdzie on rzeczywiście, no, obok wszelkich swoich zastrzeżeń, bo to nie jest oczywiście jakiś panegiryk, prawda, ale padają też słowa jak najbardziej, no, takie pozytywne, byśmy powiedzieli, że ale właśnie, co fascynuje Michnika u Dmowskiego? No właśnie owa myśl krytyczna. Przecież my nie patrzymy na Dmowskiego jako przedstawiciela polskiej myśli krytycznej. My dzisiaj często to słyszymy, że Roman Dmowski wielkim politykiem był, kochał Polskę, prawda, i tak dalej. I to wszystko często jest w takim, powiedziałbym, bardzo, no, w patetycznym tonie podawane, tak? Raczej się nie patrzy na Dmowskiego jak na, nie wiem, jak na takie postacie jak choćby Stanisław Brzozowski, prawda? To często raczej go się postrzega jako polityka konserwatywnego, tak? Chociaż on nawet dosłownie...
Z konserwatyzmem politycznym wręcz walczył.
Wręcz walczył, właśnie. I to jest dosyć ciekawe. A Michnik wyraża swój, że tak powiem, podziw dla Dmowskiego jako takiego demaskatora polskich wad narodowych, demaskatora pewnej właśnie takiego paradygmatu romantycznego, który często przeradza się w takie formy dosyć, które świadczą pewnej naiwności politycznej, prawda? Takiej ucieczki od rzeczywistości, tak? I to jest bardzo, bardzo ciekawe.
Dwie wątpliwości. To jedna taka, czy jednak Michnik nie miał tyle tych różnych intelektualnych fascynacji, na które powoływał się w swojej ciekawej biografii, że trochę nie jest wiarygodny w tych kolejnych fascynacjach, a druga taka, czy jednak nie jest tak, że Dmowskiemu przy całej jego krytyce tradycyjnej polskości nie chodziło o coś zupełnie innego niż na przykład Gazecie Wyborczej w latach 90.
Ależ oczywiście, że Dmowskiemu chodziło o coś innego, tylko że jakby to powiedzieć, są rzeczy, które dzielą Dmowskiego ze współczesną lewicą, czy ze współczesnymi środowiskami lewicowo-liberalnymi, to nie ulega oczywiście wątpliwości, ale warto też zwrócić uwagę na to, co łączy. Dlatego to jest dosyć ciekawe. To znaczy, że w niektórych sprawach diagnozy Romana Dmowskiego pokrywają się z diagnozami ludzi lewicy. I to jest dosyć ciekawe. No to, ale też warto mówić o tym w tym sensie, że jakby postać Dmowskiego jest zakłamana. No tutaj pan wspomniał o kwestii stosunku do Rosji, prawda? No Dmowski dzisiaj bardzo często mówi się, że zwolennicy opcji prorosyjskiej, krytycy Zachodu, krytycy okcydentalizacji Polski, no to są tacy ludzie, którzy to oni są z Dmowskiego. Czyli wniosek: Dmowski, skoro był posłem do Dumy Rosyjskiej, no to on też był prorosyjski, antyzachodni. To jest nieprawda. To znaczy to są w pismach Dmowskiego jest bardzo wyraźnie powiedziane, jak on patrzył na Rosję. On patrzył na Rosję no trochę tak jak Feliks Koneczny, to znaczy...
Jak na dziki kraj.
Jak dziki kraj, kraj barbarzyńców, cywilizacja turańska. On miał bardzo taki, powiedziałbym, to była pewnego rodzaju taktyka, a nie strategia. To znaczy on uważał, że skoro Rosja jest krajem cywilizacyjnie stojącym niżej niż Polska, tak, że Polacy walcząc o niepodległość, że łatwiej im będzie ograć Rosjan niż Niemców, bo Niemcy są bardziej rozwinięci gospodarczo, ekonomicznie. Poza tym no, on miał też taką dosyć, myślę, że jednak nie odbiegającą daleko od prawdy no, koncepcję, że jednak patrząc na historię, że Rosjanie, jeśli walczyli z Polakami, no to chcieli zawsze Polaków przede wszystkim podporządkować sobie. Natomiast Niemcy mieli te tendencje do tego, żeby Polaków fizycznie eliminować. No, to są dwa różne pomysły na zniszczenie Polski, tak, ale jednak no, on stwierdził, że jakby w tym sensie bardziej groźne są Niemcy. No dochodzą do tego oczywiście takie kwestie jak sprawy terytorialne, że Niemcy zabór pruski uważali za swoje własne ziemie, no a Rosja tylko jakąś tam daleką prowincję, więc łatwiej będzie negocjować sprawę odłączenia tej części, kwestie jakiejś autonomii. To były, ale to są rzeczy jakby mniej ważne. Natomiast ważne było to, że on był politykiem prozachodnim, że dla niego pewnym wzorcem politycznym to była Wielka Brytania. On zresztą jemu Brytyjczycy imponowali. No, czy można powiedzieć, to dzisiaj polityk w Polsce, który by mówił, że fascynują go Brytyjczycy. No, nigdy nikt by kogoś takiego nie posądzał o prorosyjskie afiliacje, sympatie.
Powiedział pan tutaj, że Dmowski nie był patetyczny. To jest dzisiejsza współczesna prawica właśnie bywa taka bardzo bogojczyźniana, podniosła, tak, mówiąca o swoim patriotyzmie, często napuszona, patetyczna, krótko mówiąc. Dmowski w ogóle nie ma tego tonu u niego, prawda?
No raczej nie ma, to znaczy też jakby ten stosunek do Kościoła u niego ewoluował, to też tak, bo trzeba to też zauważyć,
ale nawet
prawda?
Nie schodzi mi o stosunek do Kościoła, tylko w ogóle tak jakby styl mówienia.
Styl mówienia, no taki, no mówił jak jest, no to znaczy nie, właśnie dla niego ten patos to była taka siła, która przesłaniała rzeczywistość. On uważał, że trzeba zobaczyć rzeczywistość taką, jaką ona jest tak naprawdę i właśnie, że uciekać jakby od tego takiego romantycznego podejścia do polityki, takiego egzaltowanego podejścia do polityki. Dzisiaj bardzo często właśnie te środowiska, które mówią, że są narodowe, tak, to właśnie tak bardzo patetycznie komunikują swoje poglądy, swoją wizję i myślę, że na te różnice też warto zwrócić uwagę.
To jest trochę tak, że pojawia się taki pogląd, tutaj pan też go przywołuje w swoim artykule, że właściwie Dmowski mógłby być zadowolony z tej Polski powojennej, bo ona właśnie była taka monoetniczna w tych granicach zachodnich. Czy to nie jest jednak trochę pogląd krzywdzący Dmowskiego, że on nie chciał takiej Polski jak ta Polska po 45 roku?
Nie, moim zdaniem to nie jest krzywdzący pogląd. To znaczy oczywiście pod warunkiem, że będziemy mówić o pewnych zastrzeżeniach. Muszą być pewne zastrzeżenia poczynione, to znaczy, że on by nie chciał, żeby kształt tej Polski, no, wykuwał się w takich okolicznościach, to znaczy na pewno nie wyobrażam sobie, żeby był przyklasnął ludobójstwu, żeby przyklasnął komunizmowi, bo był antykomunistą, no nie był zwolennikiem takich rozwiązań, jakie były w Niemczech hitlerowskich, chociaż w latach 30. puszczał takie różne aluzje, prawda, ale no nie, w tamtych latach też musimy historycznie patrzeć, to ludzie nie wyobrażali sobie, co będzie w latach 40. się działo.
Wśród różnych rocznic dzisiejszego dnia jest między innymi rocznica momentu, kiedy amerykański tygodnik Time uczynił Adolfa Hitlera w 1939 roku człowiekiem roku, za rok 1938.
No więc właśnie, i to warto też przypominać, że nawet liberalne środowiska w tamtych czasach potrafiły w bardzo wyrozumiały sposób podchodzić do III Rzeszy, do nazizmu, dlatego jakby takie walenie tylko i wyłącznie w prawicę ówczesną, w ruch narodowy, jest po prostu intelektualnie nieuczciwe. Ja sobie natomiast myślę, że mimo wszystko, no, jeśli chodzi o pewne konkretne rzeczy, to znaczy właśnie monoetniczny charakter Polski po roku 1944, prawda? To przesunięcie granic, to ta, można powiedzieć, bardzo taka ujednolicona substancja społeczna. No i przede wszystkim to, że powstało społeczeństwo, w którym szlachta przestała odgrywać jakąkolwiek rolę, że właśnie no, zniknęły, może ja nie powiem, że chodzi o to, że zniknęły mniejszości etniczne, tylko że został, można powiedzieć, zniknął problem konfliktów etnicznych między jakby dominującej większości Polaków, prawda, z mniejszościami etnicznymi. No taka Polska pewnie mu by się podobała, natomiast nie sądzę oczywiście, że chciałby, żeby w takich okolicznościach ta Polska powstała. Mi się wydaje, że to zastrzeżenie trzeba bardzo mocno poczynić, żeby nie mówić, że Dmowski był zwolennikiem nazizmu i komunizmu, prawda, razem wziętych, bo ta Polska jest właśnie efektem tej katastrofy, tej apokalipsy, tej zagłady, bo tak musimy mówić, musimy też jakby stworzyć swoją w Polsce narrację o tym, co się stało w latach 1939-45, że owszem, powstał nowy naród, prawda, nowe państwo, ale to wszystko jest skutkiem naszej zagłady.
Czy ten człowiek, który 80 lat temu umarł zresztą w dworze swoich przyjaciół w Drozdowie na północnym Mazowszu, czy macie w Polsce jakiś kontynuatorów? No bo ludzie powołujący się tak semantycznie na tradycję narodowej demokracji głównie maszerują. Maszeruje się bardzo sympatycznie, ale trudno w czasie tego marszu napisać książkę i opracować jakąś koncepcję. Czy ktoś tu jest w ogóle, gdzieś tą myśl pociągnął dalej?
Wydaje mi się, że mimo wszystko nie ma takich bezpośrednich kontynuatorów. Nie ma takich ludzi, którzy by tę myśl wzięli jakby całościowo, prawda? Że można powiedzieć, że mamy dzisiaj spadkobierców bezpośrednich endecji. Natomiast ta myśl jest taka, jej elementy są takie rozproszone, rozrzucone. Możemy dostrzec... Ja powiem tak, ja osobiście uważam, że bardzo dużo cech Romana Dmowskiego ma Jarosław Kaczyński. To mówię w takim pozytywnym też znaczeniu tego słowa, w sensie takiego polityka, który nie ma złudzeń wobec Polaków, który ma taki też w pewnym sensie pozytywistyczny, ma też takie pozytywistyczne podejście do polityki. To jest temat na dłuższą rozmowę, inny wątek, ale chcę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński to nie jest Prawo i Sprawiedliwość. On jest kimś troszkę moim zdaniem innym niż jego partia, która często ulega temu patetyzmowi takiemu właśnie, tej takiej bogojczyźnianej egzaltacji. On sam tego nie ma. I w tym sensie on przypomina Romana Dmowskiego. Jest wiele innych rzeczy, na które mógłbym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o podobieństwo tych dwóch polityków. Ale to jest inny temat. Ale również w polityce choćby zagranicznej Platformy Obywatelskiej, kiedy był ten zwrot taki w stronę Rosji, taki, jak oni to uzasadniali, pragmatyczny, co na Ukrainie wzbudziło negatywne odczucia. To było przecież 9 lat temu, 8 lat temu, to się działo wtedy. No to też były elementy, można
tylko
powiedzieć, polityki wschodniej.
Trochę się źle skończyło.
No to się, i to się akurat źle skończyło, tak.
Proszę państwa, tygodnik.tvp.pl. Mam nadzieję, że teraz się nie pomyliłem. Tam jest artykuł pana Filipa Memchesa, naszego dzisiejszego gościa. Roman Dmowski, ideolog polskiej lewicy. Z jego opiniami zgadzał się nawet Adam Michnik. Tytuł, rzecz jasna, jest przewrotny i prowokacyjny, ale treść skłania do myślenia, a Dmowskiego należy po prostu czytać. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Filip Memches był naszym gościem. Godzina 9:34, a teraz zaśpiewa, ale krótko, Manam.